Wieża jaskółki. Taśma 14, ścieżka 2. Tak przypuszczałam, powiedziała Triss. Yennefer zaczęła od zdobycia tajnego raportu komisji Radcliffe'a, która badała sprawę wypadków na Tanet. Nie wiem, jakie wieści o tej aferze dotarły tu na Skellige. Słyszałeś o teleporcie wieży Mewy i o komisji Radcliffe'a? Krahan Krajte spojrzał na czarodziejkę podejrzliwie. Tu na wyspy, wykrzywił się, nie dociera ni polityka, ni kultura. Jesteśmy zacofani. Komisja Radcliffe'a, Triss uznała za celowe nie zwracać uwagi ani na jego ton, ani minę, szczegółowo zbadała wiodące z Tanet ślady teleportacyjne. Znajdujący się na wyspie portal Tor-Lara, dopóki istniał, negował w znacznym promieniu wszelką magię teleportacyjną. Ale, jak niezawodnie wiesz, wieża Mewy eksplodowała i rozpadła się, czyniąc teleportację możliwą. Większość uczestników wypadków na Tanet wydostała się z wyspy za pomocą utworzonych portali. W samej rzeczy, uśmiechnął się Jarl. A ty, żeby daleko nie szukać, poleciałaś prosto do Brokilonu, z wiedźminem na plecach. No proszę, Triss spojrzała mu w oczy. Nie dociera polityka, nie dociera kultura, a plotki docierają. Ale zostawmy to chwilowo. Wróćmy do prac komisji Radcliffe'a. Komisji chodziło o dokładne ustalenie, kto się z Tanet teleportował i dokąd. Użyto tak zwanych synopsów, czarów zdolnych odtworzyć obraz przeszłych wydarzeń i zestawić wykryte ślady teleportacyjne z kierunkami, do których wiodły, a w konsekwencji przypisać do określonych osób, które portale otwarły. Udało się praktycznie we wszystkich przypadkach, poza jednym. Jeden ślad teleportacyjny wiódł donikąd. Dokładniej w morze, na głębie sedny. Ktoś, domyślił się z miejsca Jarl, teleportował się na czekający w umówionym miejscu statek. Ciekawe tylko, że tak daleko. I w miejsce o tak złej sławie. No, ale jeśli topór wisi nad karkiem... Właśnie. Komisja też na to wpadła. I sformułowała wniosek następujący. To Vilgefortz. Schwytawszy Ciri i mając odciętą inną drogę ucieczki, skorzystał z wyjścia rezerwowego. Wraz z dziewczyną teleportował się na głębie sedny, na czekający tam nilfgaardzki okręt. To właśnie według komisji wyjaśnia fakt, że Ciri była przedstawiona na dworze cesarskim w Lok Grim już 10 lipca, zaledwie 10 dni po wydarzeniach na Tanet. No tak, Jarl zmrużył oczy. To wiele wyjaśnia. Ma się rozumieć pod warunkiem, że komisja się nie pomyliła. Owszem, czarodziejka wytrzymała spojrzenie, pozwoliła sobie nawet na drwiący uśmieszek. W Lok Grim, ma się rozumieć, mógł być równie dobrze zaprezentowany sobowtór. Nie, prawdziwa Ciri. To też może wiele wyjaśniać. Nie wyjaśnia jednak jeszcze jednego faktu, który ustaliła komisja Radcliffe'a. Tak dziwnego, że w pierwszej wersji raportu pominięto go jako zbyt nieprawdopodobny. A w drugiej wersji raportu, ściśle utajnionej, ten fakt podano jednak jako hipotezę. Zamieniłem się w słuch już jakiś czas temu, Triss. Hipoteza komisji brzmi. Teleport wieży Mewy był czynny. Działał. Ktoś nim przeszedł, a energia tego przejścia była tak silna, że teleport eksplodował i uległ destrukcji. Yennefer, podjęła po chwili Triss, musiała się o tym dowiedzieć. O tym, co wykryła komisja Radcliffe'a, co umieściła w tajnym raporcie. Istnieje mianowicie szansa, cień szansy, że Ciri udało się bezpiecznie przejść portalem Tor-Lara, że umknęła przed Nilfgaardem i przed Vilgefortzem. Gdzież wtedy się znajduje? Też chciałabym to wiedzieć. Było diabelnie zimno. Skryty za zwałami chmur księżyc w ogóle nie dawał światła. W porównaniu do poprzednich noc była jednak wyjątkowo małowietrzna i dzięki temu nie tak zimna. Czółno lekko tylko kołysało się na pomarszczonej falkami powierzchni wody. Pachniało bagnem, butwiejącym zielskiem i węgorzym śluzem. Gdzieś pod brzegiem bubr strzelił ogonem o wodę tak, że oboje podskoczyli. Ciri była pewna, że Wysogota zadrzemał, a bóbr go obudził. Opowiadaj dalej, powiedziała wycierając nos czystą, niepokrytą jeszcze śluzem częścią rękawa. Nie śpi. Gdy ty przysypiasz, mnie również oczy się kleją, jeszcze nas prąd zniesie i obudzimy się na morzu. Opowiadaj dalej o tych teleportach. Uciekając z Tanet, podjął pustelnik, przeszłaś przez portal wieży Mewy, Tor Lara. A Geoffrey Monk, największy chyba autorytet w kwestii teleportacji, autor dzieła zatytułowanego Magia Starszego Ludu, będącego opus magnum wiedzy o elfich teleportach, pisze, że portal Tor Lara wiedzie do wieży jaskółki, Tor Zirael. Teleport z Tanet był spaczony, przerwała Ciri. Może dawniej, nim się popsuł, to wiódł do jakiejś jaskółki. Ale teraz wiedzie na pustynię. To się nazywa portal chaotyczny. Uczyłam się o tym.
Ja wyobraź sobie też, parsknął staruszek.
Wiele z tych nauk pamiętam. Dlatego też tak zdumiewa mnie twoja opowieść. Niektóre jej fragmenty. Właśnie te, które dotyczą teleportacji. Możesz mówić jaśniej?
Mogę, Ciri, mogę.
Ale teraz czas najwyższy wyciągnąć żak.
Już pewnie nalazło do niego węgorzy.
Gotowa?
Gotowa.
Ciri popluła w dłonie i chwyciła bosak. Wysogota ujął zaniknący w wodzie sznur. Wyciągamy. Raz, dwa, trzy i do łodzi. Łapie Ciri, łap do kosza, bo pouciekają.
Już drugą noc wypływali dłubanką na bagnisty dopływ rzeki. Zastawiali żaki i więcierze na węgorze, masami ciągnące ku morzu. Wracali do chałupy grubo po północy, ubabrani śluzem od góry do dołu, mokrzy i zmęczeni jak diabli. Ale nie kładli się od razu spać. Połów przeznaczony na handel wymienny trzeba było umieścić w skrzyniach i dobrze zabezpieczyć. Gdyby węgorze znalazły najmniejszą szczelinę, rano w skrzyni nie byłoby ani jednego. Po skończonej pracy Wysogota obdzierał ze skóry dwa lub trzy co grubsze węgorzyska, krajał je na dzwonka, obtaczał w mące i smażył na ogromnej patelni. Potem jedli i gadali.
Widzisz, Ciri, mnie ciągle spać nie daje jedna rzecz. Nie zapomniałem, jak zaraz po twym wyzdrowieniu nie mogliśmy zgodzić się co do dat. Przy czym rana na twoim policzku stanowiła najdokładniejszy z możliwych kalendarzy. Rana ta nie mogła być starsza niż 10 godzin. Ty zaś upierałaś się, że zraniono cię przed 4 dniami. Choć pewien byłem, że chodzi o zwykłą pomyłkę, nie mogłem przestać myśleć o tym. Wciąż zadawałem sobie pytanie. Gdzie podziały się te zgubione 4 dni?
No i co? Gdzie one się twoim zdaniem podziały?
Nie wiem.
To pięknie.
Kot wykonał długi sus, przygwożdżona pazurami mysz zapiszczała cienko. Kocur bez pośpiechu zgryzł jej kark, wyprół wnętrzności i zaczął je z apetytem zjadać. Ciri przyglądała się beznamiętnie. Teleport wieży Mewy, zaczął znowu Wysogota, wiedzie do wieży jaskółki. A wieża jaskółki... Kot zjadł całą mysz, zostawiając ogon na deser. Teleport Tor Lara, powiedziała Ciri ziewając szeroko, jest spaczony i wiedzie na pustynię. Mówiłam ci chyba ze 100 razy. Nie w tym rzecz, ja o czym innym. O tym, że jest połączenie między tymi dwoma teleportami. Portal Tor Lara był spaczony. Zgoda. Ale jest jeszcze teleport Tor Zirael. Gdybyś dotarła do wieży jaskółki, mogłabyś teleportować się z powrotem na wyspę Tanet. Znalazłabyś się daleko od grożącego ci niebezpieczeństwa, poza zasięgiem twych wrogów. Ha! To by mi pasowało. Jest jednak jeden mały szkopuł. Ja nie mam pojęcia, gdzie jest owa wieża jaskółki.
Na to być może znajdę remedium. Wiesz, Ciri, co dają człowiekowi studia uniwersyteckie?
Nie. A co?
Umiejętność korzystania ze źródeł.
Wiedziałem, powiedział z dumą Wysogota, że znajdę. Szukałem i...
O psia krew!
Naręcze ciężkich ksiąg wymknęło mu się z palców, inkunabuły rymnęły na polepę, karty wyleciały z zetlałych opraw i rozsypały się bezwładnie. Co znalazłeś? Ciri kucnęła obok, pomogła mu pozbierać porozrzucane stronnice.
Wieże jaskółki!
Pustelnik odpędził kocura, który bezczelnie usadowił się na jednej ze stronnic. Tor Zirael, pomóż mi!
Ależ to obrosło kurzem, aż się lepi.
Wizogoto, co to jest tu na tym obrazku, ten człowiek wiszący na drzewie?
To?
Wizogota przyjrzał się luźnej stronnicy. Scena z legendy o Hemdalu. Heros Hemdal wisiał przez 9 dni i 9 nocy na jesionie światów, by poprzez poświęcenie i ból posiąść wiedzę i moc.
Kilka razy, Ciri potarła czoło, śniło mi się coś takiego. Człowiek wiszący na drzewie.
Grawiura wypadła, z tej księgi. Jeśli chcesz, możesz później przeczytać. Teraz jednak ważniejsze jest... nareszcie mam. Peregrynacje po szlakach i miejscach magicznych. Bujwida Bakhuizena. Książka przez niektórych uznawana za apokryf.
Znaczy za blagę?
Mniej więcej. Ale byli i tacy, którzy książkę doceniali.
No, posłuchaj. Zaraza, jak tu ciemno.
Światła jest dość. To ty ze starości ślepniesz, powiedziała Ciri z właściwym młodości beznamiętnym okrucieństwem. Daj, sama przeczytam. Od którego miejsca?
Tu, pokazał kościstym palcem. Czytaj na głos.
Dziwacznym językiem pisał ten cały bujwid.
Asengard to chyba był jakiś zamek, o ile się nie mylę. A co to za kraina Sto Jeziory?
Nigdy o takiej nie słyszałam. I co to jest Trifolium?
Koniczynka. A o Asengardzie i Stu Jeziorach opowiem ci, gdy dokończysz czytania.
I jako żywo, ledwie elf Avalach owe słowa wyrzekł, jak wybiegli spod wód jeziornych ptaszkowie, owi mali i czarni, co się na dnie odmętu całą zimę przed mrozem chronili. Albowiem jaskółka, jak to wiedzą ludzie uczeni, trybem innych ptaków na wyraj nie leci i wiosną nie powraca. Lecz pazurkami w wielkie kupy się poszczepiawszy, na dno wód zapada. Tam całą zimową porę przepędza i dopiero wiosną spod wód de profundis wylata. Jest atoli ten ptak nie tylko wiosny i nadziei symbolem, ale i czystości nieskalanej wzorem, albowiem na ziemi nigdy nie siadywa i z ziemskim brudem i plugastwem styczności nijakiej nie ma.
Wróćmy jednakoż do jeziora naszego. Krążący ptaszkowie mgłę, rzekłbyś, skrzydełeczkami swemi rozproszyli, bo tandem niespodzianie wyłoniła się z mgły wieżyca cudowna, czarnoksięska, a myśmy jednym westchnęli podziwu głosem, bo była ona wieżyca jakoby z oparu utkana, mgły mająca za fundamentum, a u szczytu zwieńczona lśnieniem zorzy, czarnoksięską Aurora Borealis. Zaiste potężną, magiczną sztuką musiała być owa wieża zbudowana, ponad ludzkie zrozumienie. Spostrzegł naszą admirację elf Avalach i rzekł: oto Tor Zirael, wieża jaskółki, oto brama światów i wrota czasu. Naciesz, człowieku, oczy tym widokiem, bo nie każdemu i nie zawsze bywa on dany. Pytany zaś, azali przybliżyć się można i z bliska na ową wieżę poglądnąć, albo Priopriamanu dotknąć. Zaśmiał się Avalach. Tor Zirael, rzekł, to dla was marzenie senne. Nie dotyka się marzenia. I dobrze to, dobawił, albowiem wieża służy jedynie wiedzącym i nielicznym wybranym, dla których wrota czasu są bramami nadziei i odrodzenia. Ale dla profanów są to bramy koszmaru. Ledwie te słowa wyrzekł, opadły znowu mgły i prospektu owego czarownego oczom naszym odmówiły.
Kraina Sto Jeziory, wyjaśnił Wizogota, dzisiaj nazywa się Mil Trachta.
Jest to bardzo rozległe, przecięte rzeką Jeleną po jeziorze w północnej części Metinny, blisko granicy z Nazairem i Makturga. Buivid Balkhuzen pisze, że szli ku jezioru z północy, od strony Azengardu. Dziś nie ma już Azengardu, zostały tylko ruiny. Najbliższym miastem jest Neunreuth. Buivid wyliczył od Azengardu 600 stajań. Różne stajania bywały w użyciu, ale przyjmijmy najpopularniejszą rachubę, zgodnie z którą 600 stajań daje na okrągło 50 mil. Na południe od Azengardu, który od nas, od Pereplutu, oddalony jest o jakieś 350 mil. Inaczej mówiąc, od wieży jaskółki oddziela cię plus minus 300 mil, Ciri. Na twojej kelpi to jakieś 2 tygodnie drogi. Oczywiście wiosną, nie teraz, gdy za dzień lub dwa mogą przyjść mrozy. Z Azengardu, o którym czytałam, mruknęła Ciri, marszcząc w zamyśleniu nos, zostały od tamtych czasów ruiny. A ja na własne oczy widziałam elfie miasto Sherawid w Kerwin. Byłam tam. Ludzie wydłubali i wyszabrowali wszystko. Zostawili tylko goły kamień. Założę się, że z twojej wieży jaskółki też zostały kamienie. Te większe. No, mniejsze pewnie pokradli. Jeśli w dodatku był tam portal, Tor Zirael była magiczna. Nie dla wszystkich widzialna, a teleporty nigdy nie są widzialne. Prawda, przyznała i zamyśliła się. Ten na Tanet nie był. Pojawił się nagle, na gołej ścianie. A w samą porę zresztą się pojawił, bo ten czarownik, który mnie ścigał, już był blisko. A już go słyszałam. I wówczas, jak na zawołanie, pojawił się portal. Jestem pewien, powiedział cicho Wizogota, że gdybyś trafiła do Tor Zirael, tamtejszy teleport też ci się objawi. Choćby w ruinach, wśród gołych kamieni. Jestem pewien, że udałoby ci się go odnaleźć i uaktywnić. A on, pewien jestem, usłuchałby twego rozkazu. Bo ja myślę, Ciri, że ty jesteś wybranką. Twoje włosy, Triss, są jak ogień w świetle świec. A twoje oczy są jak lapis lazuli. Twoje wargi są jak korale. Przestań, krachu, piłeś się czy jak, nalej mi jeszcze wina i opowiadaj. O czym niby? No nie udawaj, o tym, jak Yennefer postanowiła popłynąć na głębie sedny. Jak ci idzie, opowiadaj, Yennefer. Wpierw ty odpowiedz mi na pytanie, kim są dwie kobiety, które niezmiennie spotykam, gdy idę do ciebie, a które zawsze obdarzają mnie spojrzeniami normalnie zarezerwowanymi dla leżącego na dywanie kociego gówna. Kim one są? Czy interesuje cię stan formalno-prawny czy faktyczny? Ten drugi. W takim razie to są moje żony. Rozumiem. Wyjaśnij im może przy sposobności, że co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Wyjaśniałem. Ale baby jak to baby. Mniejsza z tym. Opowiadaj, Yennefer. Interesują mnie postępy w twojej pracy. Niestety. Czarodziejka zagryzła wargi. Postępy są znikome, a czas ucieka. Ucieka, kiwnął głową Jarl. I wciąż przynosi nowe sensacje. Otrzymałem wieści z kontynentu. Powinny cię zainteresować. Pochodzą one z korpusu Wizegerda. Wiesz, mam nadzieję, kim jest Wizegerd? Generał z Cintry? Marszałek. Dowodzi wchodzącym w skład armii temerskiej korpusem złożonym z cintryjskich emigrantów i wolontarzy. Służy tam dość ochotników z wysp, bym miał wieści z pierwszej ręki. I co masz? A ty trafiłaś tu na Skellige 19 sierpnia. 2 dni po pełni. Tego samego dnia, 19 znaczy, korpus Wizegerda w czasie walk nad Iną zagarnął grupę zbiegów, wśród których był Geralt i ten jego znajomy trubadur. Jaskier? Właśnie. Wizegerd oskarżył obu o szpiegostwo, uwięził i bodaj zamierzał stracić. Ale obaj więźniowie zbiegli i sprowadzili na Wizegerda Nilfgaardczyków, z którymi byli jakoby w zmowie. Bzdura. Też mi się tak wydaje. Ale chodzi mi po głowie, że Wiedźmin, wbrew temu co sądzisz, realizuje może jakiś sprytny plan.
Chcąc ratować Ciri, wkrada się w łaski Nilfgaardu.
Ciri nie ma w Nilfgaardzie, a Geralt nie realizuje żadnego planu.
Planowanie nie jest jego najmocniejszą stroną. Zostawmy to. Ważne jest, że mamy już 26 sierpnia, a ja nadal wiem zbyt mało. Zbyt mało, by cokolwiek przedsięwziąć. Chyba, żeby...
Zamilkła, wpatrzona w okno, bawiąc się przypiętą do czarnej aksamitki gwiazdą z obsydianu.
Żeby co?
Nie wytrzymał Krahan Krajte.
Miast kpić z Geralta, spróbować jego metody.
Nie rozumiem.
Można spróbować poświęcenia, Jarlu.
Podobno gotowość do poświęceń potrafi zaprocentować, przynieść dobry skutek, w postaci chociażby łaski bogini, która lubi i ceni poświęcających się i cierpiących za sprawę.
Nadal nie rozumiem, zmarszczył czoło, ale nie podoba mi się to, co mówisz, Yennefer.
Wiem.
Mnie też nie. Ale już i tak zaszłam za daleko.
Tygrys mógł już usłyszeć pobekiwanie koźlęcia.
Tego się obawiałam, szepnęła Triss. Tego właśnie się obawiałam.
Co znaczy, że dobrze wtedy pojąłem. Mięśnie na żuchwach Kraha Ankraite zagrały silnie. Yennefer wiedziała, że ktoś podsłucha rozmowy, które wiodła za pomocą tej piekielnej machiny. Albo, że ktoś z rozmówców zdradzi ją podle.
Albo jedno i drugie.
Wiedziała, zgrzytnął zębami Krach.
Ale dalej robiła swoje.
Bo to miała być przynęta?
Ona sama miała być przynętą?
Udawała, że wie więcej niż wiedziała, by sprowokować wroga. I popłynęła na głębie sedny.
Rzucając wyzwanie. Prowokując.
Strasznie ryzykowała Krach.
Wiem. Nie chciała narażać nikogo z nas. Poza ochotnikami. Dlatego poprosiła o 2 drakkary.
Mam dla ciebie 2 drakkary, o które prosiłaś. Alkion i Tamarę. I drużynę ma się rozumieć. Alkion dowodził będzie Gutlaf, syn Svena. Prosił o ten zaszczyt. Przypadłaś mu do gustu, Yennefer. Tamarą dowodzi Asatiazi, kapitan, do którego mam absolutne zaufanie.
Aha, byłbym zapomniał.
W załodze Tamary będzie też mój syn, Hjalmar Krzywogęby.
Twój syn?
Ile ma lat?
19.
Wcześniej zaczynałeś.
Przyganiał kocioł garnkowi. Hjalmar prosił o włączenie go do załogi z powodów osobistych.
Nie mogłem odmówić.
Z powodów osobistych?
Naprawdę nie znasz tej historii?
Nie, opowiedz.
Krach Ankrajte wychylił róg, zaśmiał się do swoich wspomnień.
Dzieciaki z Ardskellig, zaczął, uwielbiają zimą bawić się na łyżwach. Doczekać się nie mogą na mróz. Pierwsze wyłażą na lód, ledwo skuje jezioro, na taflę tak cienką, że dorosłych by nie utrzymała.
Ma się rozumieć, najlepszą zabawą są wyścigi.
Rozpędzić się i gnać ile sił, z jednego krańca jeziora na drugi.
Chłopaki zaś urządzają zawody w tak zwanym skoku łososia. Polega to na skakaniu na łyżwach przez przybrzeżne skałki, sterczące z lodu jak rekinie zęby. Tak jak łosoś, gdy skacze przez progi wodospadów. Wybiera się odpowiednio długi rząd takich kamieni, bierze rozpęd.
Ja sam skakałem tak jako smarkacz.
Krach Ankrajte zadumał się, uśmiechnął lekko.
Oczywista.
Podjął takie zawody, wygrywał i puszył się potem jak paw ten, kto przeskoczył najdłuższy rząd głazów.
W swoim czasie, Yennefer, ten zaszczyt często przypadał twemu uniżonemu słudze i obecnemu rozmówcy.
W czasach, które nas bardziej interesują, czempionem bywał mój syn, Hjalmar. Skakał przez takie kamienie, przez które żaden z chłopaków nie ośmielał się skoczyć. I chodził z zadartym nosem, wyzywając wszystkich, by próbowali go pokonać.
I podjęto jego wyzwanie.
Ciri, córka Pawetty z Cintry. Nawet nie wyspiarka, choć się za taką uważała, jako że spędzała tu więcej czasu niż w Cintrze.
Nawet po wypadku Pawetty?
Myślałam, że Kalante zabroniła jej tu bywać.
Wiesz o tym?
Spojrzał na nią bystro.
No tak, ty dużo wiesz, Yennefer, dużo.
Gniew i zakazy Kalante nie trwały dłużej niż pół roku. Potem Ciri znowu zaczęła spędzać tu lata i zimy. Na łyżwach jeździła jak czart. Ale żeby skakać łososiem w zawody z chłopakami i wyzywać Hjalmara? W głowie się nie mieściło. Skoczyła, domyśliła się czarodziejka. Skoczyła. Skoczyło to małe cintryjskie półdiable. Prawdziwe lewiątko z krwi lwicy. A Hjalmar, by nie narazić się na pośmiewisko, musiał zaryzykować skok przez jeszcze dłuższy rząd kamieni. Zaryzykował. Złamał nogę, złamał rękę, złamał cztery żebra i rozwalił twarz. Do końca życia zostanie mu blizna. Hjalmar Krzywogęby. I jego słynna narzeczona. Narzeczona? O tym też nie wiedziałaś? Tyle wiesz, a tego nie? No przychodziła do niego, gdy po słynnym skoku leżał i kurował się. Czytywała mu, opowiadała, trzymała za rączkę. A gdy kto wchodził do komnaty, czerwienieli oboje jak dwa maki. No, a wreszcie Hjalmar zakomunikował mi, że się zaręczyli. Mało mnie szlak nie trafił. Ja ci, smarkaczu, powiadam na to, dam zaręczyny, ale bizunem z surowca. I strach mnie lekko obleciał, bo miarkowałem, że w lwiątku gorąca krew, że u niej wszystko szast prast, bo to ryzykantka, żeby nie powiedzieć mała wariatka. Szczęściem Hjalmar był cały w łupkach i bandażach, więc głupstw narobić nie mogli. Po ile oni wówczas mieli lat? On 15, ona niecałe 12. No, chyba więc trochę przesadziłeś z obawami. To może trochę. Ale Kalante, której musiałem o wszystkim powiedzieć, bynajmniej nie bagatelizowała sprawy. Wiem, że miała plany małżeńskie wobec Ciri. Chyba szło o młodego Tankreda Tysena z Kowiru. Może o redańskiego Radowida. Pewności nie mam, ale plotki mogły zaszkodzić projektom mariażu. Nawet plotki o niewinnych pocałunkach czy półniewinnych pieszczotkach. Kalante bez chwili zwłoki zabrała Ciri do Cintry. Dziewczyna awanturowała się, ryczała, smarkała, ale nic nie pomogło. Z lwicą z Cintry nie było dyskusji. Hjalmar potem dwa dni leżał twarzą ku ścianie i nie odzywał się do nikogo. Gdy tylko wyzdrowiał, chciał ukraść skif i samojeden płynąć do Cintry. Dostał rzemieniem i przeszło mu, a potem Krach Ankraite zamilkł, zadumał się. Potem przyszło lato, potem jesień i już cała nilfgaardzka potencja waliła na Cintrę od południowej ściany, przez schody marnadalskie. A Hjalmar znalazł inną okazję, by stać się mężczyzną. W Marnadalu pod Cintrą, potem pod Sodden, stawał mężnie przeciw czarnym. Potem też, gdy chodziły drakkary na nilfgaardzkie wybrzeża, Hjalmar z mieczem w dłoni mścił niby narzeczoną, o której wówczas sądzono, że nie żyje. Ja nie wierzyłem, bo nie wystąpiły fenomeny, o których ci opowiadałem. No, a teraz, gdy Hjalmar dowiedział się o możliwej wyprawie ratunkowej, zgłosił się na ochotnika. Dzięki za tę opowieść, Krach. Odpoczęłam, słuchając. Zapomniałam o zmartwieniach. Kiedy wyruszasz, Yennefer? W najbliższych dniach. Może nawet jutro. Została mi do przeprowadzenia jeszcze jedna. Ostatnia telekomunikacja. Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma 14, koniec ścieżki drugiej.